Drodzy bracia i siostry, chciałbym usłużyć dzisiaj takim słowem: światłość, iskry czy ciemność. Skąd się biorą w naszym życiu niepomyślne okoliczności i niepowodzenia? Nie jest to życie taką sielanką, jak obiecują fałszywi prorocy głoszący Ewangelię sukcesu, prosperity gospel po angielsku. To się nie sprawdza. Jak mówi Księga Kaznodziei, 11 rozdział, 7 i 8 werset, trzeba o czymś pamiętać. Księga Kaznodziei, 11 rozdział, 7 i 8 werset. Doprawdy światło jest słodkie i miła to rzecz dla oczu widzieć słońce. A choćby człowiek żył przez wiele lat i radował się nimi wszystkimi, to niech pamięta o dniach ciemności, bo będzie ich wiele. Może na tym zakończę. Także nie brakuje dni ciemności w naszym życiu, trudnych chwil, trudnych doświadczeń. Jak sobie radzimy wtedy z ciemnością, która wkracza w nasze życie, wdziera się w nasze życie? Czy szukamy wtedy światła od Boga, czy może zadowalamy się Jego imitacją, zaledwie iskrami? A może skłaniamy się nawet do duchowej ciemności, albo dajemy się jej ogarnąć. Rozważymy dzisiaj Księgę Izajasza, 50 rozdział, wersety 1 do 11 i postaramy się wyjaśnić, skąd się biorą w naszym życiu niepowodzenia i jak sobie z tym poradzić, biorąc za przykład Chrystusa. Przeczytamy 50 rozdział Księgi Izajasza, wersety 1 do 11. Tak mówi Jahwe: gdzie jest list rozwodowy waszej matki, z którą ją odprawiłem? Lub kto jest tym z moich wierzycieli, któremu was sprzedałem? Oto z powodu waszych win zostaliście sprzedani i z powodu waszych przestępstw została odprawiona wasza matka. Dlaczego, gdy przybyłem, nie było nikogo? Gdy wołałem, nikt nie odpowiadał. Czy moja ręka była zbyt krótka dla okupu? Albo czy nie ma we mnie siły do uratowania? Oto swym napomnieniem osuszam morze, rzeki zamieniam w pustynię, ich ryby cuchną z braku wody i zdychają z pragnienia. Powlekam niebiosa mrokiem i z wora robię ich odzienie. Pan Jahwe dał mi język uczonych, abym umiał zachęcić zmęczonego słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał jak pouczani. Pan Jahwe otworzył mi ucho, a ja nie sprzeciwiałem się, wstecz się nie cofnąłem. Mój grzbiet podałem bijącym, a me policzki wyrywającym brodę. Mej twarzy nie kryłem przed obelgami i pluciem. Ale Pan Jahwe pomaga mi, dlatego nie upokorzyło mnie to. Dlatego mą twarz uczyniłem jak krzemień. Wiedziałem, że nie spotka mnie wstyd. Bliski jest ten, który przyzna mi rację. Kto chce się ze mną spierać? Stańmy naprzeciw. Kto panem sądu nade mną? Niech się do mnie zbliży. Oto Pan Jahwe pomaga mi. Kto mnie potępi? Oto oni wszyscy zedrą się jak szata, mól ich stoczy. Kto wśród was boi się Jahwe, ten słucha głosu jego sługi. Ten, kto chodzi w ciemnościach i brak mu promienia, niech zaufa imieniu Jahwe i oprze się na swoim Bogu. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i przepasujecie się iskrami, chodźcie w światłości waszego ognia i w iskrach, które rozpaliliście. Spotka was to z mojej ręki, że będziecie leżeć w boleści. Wersety 1 do 10 przeczytałem z przekładu dosłownego, ale ostatni, 11, z Współcześnionej Biblii Gdańskiej, bo w moim przekonaniu najlepiej to jest tam oddane. I tutaj już początek tego fragmentu pokazuje, jakie są niekiedy problemy w życiu, skąd one się biorą. Czytamy o liście rozwodowym ze strony Boga. Bóg przyrównuje w Starym Przymierzu swoją relację z Izraelem do więzi małżeńskiej. Była to oparta na przymierzu więź i Bóg mówi, że ta małżonka niewierna, Izrael, zasłużyła na oddalenie. na rozwód, dlatego mówi o liście rozwodowym. Praktykowano w Starym Przymierzu coś takiego jak list rozwodowy. Pan Jezus później powie, że ze względu na zatwardziałość serc waszych, w Nowym Przymierzu głosi się nierozerwalny charakter i dozgonny charakter małżeństwa. I widzimy tutaj, że jest mowa o wierzycielach, bo czytamy, kto jest tym z moich wierzycieli, któremu was sprzedałem. Pod prawem mojżeszowym było tak, że kiedy człowiek nie miał środków, aby spłacić swój dług, mógł sprzedać swoje dzieci na służbę, które odpracowały ten dług, służąc u kogoś jako niewolnicy. Z tym, że nie było to tak upokarzające niewolnictwo ze strony Izraelitów wobec innych Izraelitów, jak w przypadku narodów pogańskich. Była to pewna praca wymagana do wykonania. W każdym razie Bóg nie był tutaj niczym dłużnikiem, sprzedając swój lud do niewoli. Bo czytamy, z powodu waszych przestępstw została odprawiona wasza matka. Z powodu waszych win zostaliście sprzedani. Także Bóg oddał swój lud do niewoli w Babilonie nie z powodu jakiegoś braku po jego stronie, tylko z powodu grzechów swego narodu. I tak samo niektóre nasze niepowodzenia są rezultatem naszych grzechów. Nie mówię, że wszystkie, ale niektóre tak. Księga Przypowieści, inaczej Przysłów, w 19 rozdziale zawiera taką pouczającą treść w wersecie trzecim. 19 rozdział, werset trzeci. Głupota człowieka wypacza jego drogę, lecz jego serce gniewa się na Jahwe. Jest coś takiego, że człowiek na skutek swojej głupoty obiera jakąś złą drogę, podejmuje jakąś złą decyzję. I jeśli nie ma bojaźni Bożej, potem jego serce wybucha gniewem na Stwórcę. Potrafi w cudzysłowie posadzić Boga na ławie oskarżonych. Ma pretensje, oskarża Boga o różne rzeczy. W dzisiejszych czasach jest typowe wręcz traktowanie Boga jak drugiego człowieka. Osądzanie jego postępowania, jego działań. Brakuje ludziom bojaźni Bożej. I niektóre nasze niepowodzenia są rezultatem właśnie naszych grzechów lub błędnie podjętych decyzji, błędnych wyborów. Bo zaraz drugi werset stawia pewne pytania. Dlaczego, gdy przybyłem, nie było nikogo? Gdy wołałem, nikt nie odpowiadał. Okazuje się, że tak rzeczywiście jest. Pierwsze dwa pytania wskazują na źródło problemu w naszym życiu. Nieraz nie nauczyliśmy się słuchać Bożego głosu. Zarówno Bożego głosu, który płynie do nas ze Słowa Bożego. Pewne prawdy trudne były dla nas do przyjęcia, do zastosowania. Nie byliśmy posłuszni i zbieramy gorzki owoc. Z pewnymi prawdami byliśmy skłonni dyskutować, racjonalizować, po ludzku próbować je obejść. Ale one i tak wróciły do nas jak bumerang i potwierdziły, że co człowiek sieje, to i zbierać będzie. A czasami słyszeliśmy prawdziwy Boży głos, ale tak rzeczywiście w naszym umyśle, w naszym sercu Bóg do nas przemówił, a my nie potrafiliśmy go rozeznać. Byliśmy na tyle niedojrzali, może obciążeni różnymi sprawami, tak jak mówi przypowieść o różnych glebach, że niekiedy różne troski, umiłowanie przyjemności czy inne powody powodują, że to słowo jest zagłuszone. Również ja muszę się tu przyznać, że przed laty nie posłuchałem w pewnej niezwykle istotnej sprawie Bożego głosu, nie uniosłem tego poselstwa i do dzisiaj muszę za to gorzko cierpieć. Także nieraz tak jest, że Bóg do nas przemawia, a my nie słuchamy Go. Nie szukamy też czasem do skutku jego odpowiedzi. W dobie dzisiejszych szybkich transakcji za pomocą blika, przelewu na telefon, szybkiego internetu oczekujemy szybkich odpowiedzi. A nieraz trzeba trwać przed Bogiem dłuższy czas, szukać do skutku jego odpowiedzi. Nie warto zrywać się po modlitwie zaraz. Warto chwilę trwać przed Panem. Może nam jakieś myśli podsunie, może jakieś wersety, może właśnie nam na coś wskaże. Bo często jest tak, że realizujemy w życiu nasze pragnienia. Bóg do nas przemawia, ale pragnienie jest silniejsze niż umiłowanie Boga, niż Boży głos. I dalej czytamy, czy moja ręka była zbyt krótka dla okupu? Wszechmogący Stwórca ma wszelką władzę, aby nas wybawić. On dostarczył skuteczny okup. Chrystus powiedział, że nie przyszedł, aby mu służono, ale przyszedł, aby służyć i złożyć swoje życie na okup za wielu. Ewangelia według Mateusza, 20 rozdział, werset 28. Bóg dostarczył w Chrystusie wystarczającej pomocy. Ewangelia wyraźnie mówi, że jestem barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. I w pierwszym liście świętego Jana, pierwszym rozdziale 27 napisano, że Jego krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Czasami ktoś z nas może mieć trudności z przebaczeniem samemu sobie. Jakiejś niemądrej decyzji, jakiegoś niemądrego kroku, jakiegoś zachowania. Pamiętaj, drogi bracie, droga siostro, w Chrystusie jest ten zdrój świętej krwi, który oczyszcza sumienia, daje pokój. Jednak Księga Przysłów wyjaśnia, 28 rozdział, werset 13, że kto wyznaje i porzuca, ten dostępuje miłosierdzia. Nie ktoś, kto trwa w grzechu. Bo czasami słyszymy tanią Ewangelię. Może trwać w grzechu, ciągle wyznawać i ciągle tak przepraszać i tak bez końca. Księga Izajasza, pierwszy rozdział mówi, przestańcie źle czynić. Dowodem prawdziwej pokuty jest to, że ktoś kończy pewien rozdział grzechu w swoim życiu i już go zamyka i nie wraca. A jeśli nawet zdarzy mu się upaść znowu, to na krótko i z obrzydzeniem do grzechu. Także droga do uleczenia nas z problemów i wyprowadzenia z ciemności polega na tym, że zwrócimy uwagę na największego sługę Bożego, który kiedykolwiek był. I o nim czytamy od wersetu 4. Czytamy, Pan Jahwe dał mi język uczonych, abym umiał zachęcić zmęczonego słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał. I tu należałoby przetłumaczyć jak pouczani, albo jak ci, którzy są nauczani. I tu jest obraz Zbawiciela, który wspaniale do nas przemawia. Mojżesz prorokował w Księdze Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowe, 18 rozdział, werset 18, że proroka takiego jak ja wzbudzi wam Jahwe. I że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, wykorzeniona będzie z ludu. I apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich, 3 rozdziale, wersety 22 i 23, stosuje to do Jezusa z Nazaretu, do Mesjasza Bożego. I właśnie słowa Chrystusa są wspaniałym, przez Boga mądrze postanowionym środkiem, za pomocą którego Bóg wzmacnia tych, którzy na Niego czekają i przywraca im siłę, gdy są znużeni. Bo czytamy tutaj, abym umiał zachęcić zmęczonego słowem. I kiedy zajrzymy do Księgi Izajasza, 40 rozdział, to czytamy o takich znużonych właśnie, od 29 wersetu. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają i mdleją, nawet młodzieńcy potykają się i padają, lecz ci, którzy oczekują Jahwe, odnawiają siłę. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I właśnie nauka Chrystusa, Jego słowo podnosi w znużeniu, wzmacnia. Czy nie mieliśmy takich chwil, kiedy byliśmy już osłabieni, a zwrócenie się do Pana Jezusa w modlitwie i zwrócenie się do Słowa Bożego nas podniosło? Kiedyś jeden człowiek napisał, że nie było takiego smutku w jego życiu, którego by nie rozproszyła budująca lektura. I rzeczywiście słowa Chrystusa, nauka Jego apostołów są i w ogóle cała nauka Słowa Bożego, ale w szczególności zwracam uwagę na Chrystusa w kontekście Izajasza, są tym, przez co Bóg nas podnosi, odnawia nasze siły. I tutaj czytamy, że każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał, jak ci, którzy są pouczani. Właśnie, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu Ewangelii, czy każdego ranka przyjmujesz Słowo Boże? Czy wzorem Mesjasza niesiesz też, jeśli już jesteś ugruntowany w Słowie, dobre Słowo innym, aby ich podnieść na duchu? Nasz Zbawiciel oświadczył, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie się błąkał, ale będzie miał światłość życia. Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 12. Pan Jezus zastosował do siebie proroctwo Izajasza o światłości, ale światłość niosą też Jego uczniowie. W Dziejach Apostolskich jest taka dość trudna sytuacja w 13 rozdziale, gdzie w Antiochii niektórzy Żydzi odrzucili Ewangelię. Zobaczmy od 45 wersetu. 13 rozdział Dziejów Apostolskich. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, zostali napełnieni zazdrością i bluźniąc zaczęli wypowiadać się przeciw temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba z ufną śmiałością powiedzieli, wam najpierw należało opowiedzieć słowo Boga. Skoro jednak odsuwacie je od siebie i uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, oto zwracamy się do narodów, czy inaczej do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem Cię światłem dla narodów, abyś był dla zbawienia aż po krańce ziemi. Zauważmy, to słowo przytoczone tutaj o świetle dla narodów pada w kontekście służby misyjnej Kościoła. Także możemy być światłem dla innych. Możemy nieść to słowo, które podnosi na duchu, które wspiera znużonych także innym ludziom. Spoza Kościoła, ale i w Kościele. Wczoraj miała miejsce ciekawa sytuacja. Ja przyjechałem tylko na dobę do mojej mamy, żeby jej pomóc, ponieważ mój syn był tutaj na spotkaniu młodzieżowym, kilkudniowym. I Bóg tak zrządził, że spotkałem się z dwiema siostrami w Toruniu. I jedna z nich ledwo chodziła. Zmaga się z chorobą nowotworową. A dostała tak przykrą wiadomość, że ktoś chce jej zrobić krzywdę, mimo że jest tak chora, że powaliło ją to. I spotkaliśmy się we troje, ja i te dwie siostry, i tak się zbudowaliśmy Słowem Bożym, że ta siostra powiedziała, nie spodziewałem się, że Bóg tak natychmiast zadziała, że tak się o mnie zatroszczy. Po prostu Bóg przyszedł natychmiast z pomocą. Ona krótko potem, jak miała tą przykrą rozmowę, gdzie ją zdruzgotano, że ktoś jej chce wielką krzywdę wyrządzić, która się odbije praktycznie na jej życiu, otrzymała telefon od tej innej siostry i przyjechała na spotkanie i Bóg zbudował nas swoim słowem. Także Bóg się troszczy i dobrze, jeśli mamy dobre słowa do przekazania innym. Nie każdy z nas będzie znał bardzo dobrze Biblię, ale dobrze by to było, gdybyśmy znali, gdybyśmy umieli z psalmów coś przeczytać, z Ewangelii, z proroctw, co podniesie drugą osobę na duchu. Dobrze by było zawsze brać to pod uwagę w czasie czytania Słowa Bożego, nie tylko to, co do nas dotyczy, ale co nas zbudowało, żebyśmy się mogli tym podzielić z innymi. To jest bardzo ważne. Być tak jak Mesjasz, tym, który, jak czytaliśmy, umie zachęcić zmęczonego słowem. Jest to niezwykle ważne. I módlmy się o coś takiego i bądźmy do dyspozycji. Kiedyś pamiętam taką sytuację z mojego życia. Zdałem się całkowicie na prowadzenie Ducha Bożego i wyruszyłem w Toruniu na miasto, nie wiedząc, dokąd idę. Spotykam siostrę naszą i pyta mnie, Szymon, gdzie idziesz? Ja mówię, ja się modlę i idę, żeby kogoś spotkać. Ona mówi, ja też idę i się modlę, żeby kogoś spotkać. Nie było jej kilka miesięcy, była w pracy w Anglii, nie miała tam kontaktu tak dużego z kościołem i miała potrzeby rozmowy. Poszliśmy do kawiarni i była budująca rozmowa, po której wyszła ta siostra zadowolona. Także wierzę, że Bóg prowadzi nas i możemy być zbudowaniem dla innych. Ale przejdźmy do wersetu 5. Pan Jahwe otworzył mi ucho, a ja nie sprzeciwiłem się, wstecz się nie cofnąłem. To jest bardzo ciekawy tekst. Ukazane tu zostało pełne miłości i posłuszeństwa poddanie się Chrystusa jako człowieka Ojcu. Bo pamiętajmy, że Chrystus to Bóg wcielony, Bóg objawiony w ciele, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16 w Współcześnionej Biblii Gdańskiej, ale także i człowiek. I miał chwilę zmęczenia, tak jak u studni Sychar, tak, gdzie poprosił Samarytankę o wodę, był spragniony. Więc miał też cechy ludzkie. To jest tajemnica, nie potrafimy tego ogarnąć. Na pewno był bez grzechu. I musiał się poddać Ojcu, musiał być przeciwwagą dla nieposłusznego Adama. Musiał dać inny przykład jako posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej, jak mówi list do Filipian. I Psalm 40 prorokował o nim w wersetach 8 i 9, 7 i 8 w Współcześnionej Biblii Gdańskiej, że oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, Boże mój. Miał przyjść wypełnić wolę Bożą. I list do Hebrajczyków wyjaśnia, że Chrystus w tych warunkach ludzkich jako doskonały człowiek nauczył się posłuszeństwa wobec Ojca. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 8. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I dalej, a uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Więc my także jesteśmy w takiej zależności od Boga, żeby nauczyć się też posłuszeństwa. I Zbawiciel będzie tylko Zbawicielem posłusznych. Bo wiara i posłuszeństwo idą w parze. To jest bardzo ważne. Nie możemy chodzić swoimi drogami po nawróceniu. Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa swemu Słowu i posłuszeństwa Chrystusowi. Powiedział: oto jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie, mamy Go słuchać, być Mu posłuszni. Ale 6 werset mówi o pewnej przykrej sprawie. Mój grzbiet podałem bijącym, a me policzki wyrywającym brodę, mej twarzy nie kryłem przed obelgami i pluciem. Sługa Mesjasz nie miał lekkiego życia, dobrowolnie poddał się cierpieniu i to bez sprzeciwu. I 53 rozdział, tak nam dobrze znany, werset 7, zawiera taką myśl. Gnębiono go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust. Jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swych ust. Tu mamy odpowiedź drugą. Dlaczego spotykają nas niepowodzenia? Bo wspomniałem o jednym powodzie, to znaczy błędne decyzje, grzeszne jakieś postępki, ale jest drugi powód. Naśladując Pana Jezusa, musimy się liczyć z cierpieniem. Pan Jezus zresztą ostrzegł w Ewangelii według Mateusza, 10 rozdziale, że los Jego uczniów będzie wiązał się z trudnościami. Mateusza, 10 rozdział, 24 i 25 werset. Uczeń nie przewyższa mistrza ani sługa swego Pana. Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników. Więc widzimy, że jako słudzy Chrystusa musimy się liczyć z pewnymi nieprzyjemnościami. Zwłaszcza ci, którzy są na pierwszej linii służby Bożej, jak ci, którzy głoszą Ewangelię, którzy głoszą prawdę, pomagają innym, wyrywają ich z królestwa szatana jako narzędzia Boże, będą atakowani. Kto służy Bogu, będzie miał uciski. I taka jest prawda. Takie czy inne, ale będzie miał. I pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 21 werset, też nam pokazuje pewną rzecz. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito, lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady. Kontekst wskazuje, że w Jego ślady jako cierpiący uciski. Także kto służy Bogu, w jakiś sposób będzie cierpiał. Pamiętajmy, że w tym świecie nie tylko są dobrzy aniołowie, ale i źli, i jest szatan, i są też niegodziwi ludzie. I w jakiś sposób będziemy doświadczać trudności. I to jest często powodem, że mroczne dni się zdarzają w naszym życiu, różne przeszkody. My tu z bratem Sebastianem organizujemy konferencję Apollos, która pozyskuje świadków Jehowy dla Chrystusa. I niejednokrotnie mamy różne przeszkody przed tymi konferencjami. Niejednokrotnie jakieś trudności, coś, jakaś przykrość, jakieś zamieszanie, bo to nie są takie konferencje, można powiedzieć, sztuka dla sztuki, ale tam są ludzie pozyskiwani dla Chrystusa. Więc nie jest to obojętne ani dla Królestwa Światłości, ani dla Królestwa Ciemności. Stąd różne przeszkody są. I tu mamy odpowiedź, dlaczego czasami są niepowodzenia w naszym życiu. Pamiętajmy też, że diabeł jest przeciwnikiem wszystkich, którzy miłują Boga. Bo Boga nie może zniszczyć, Chrystusa nie może zniszczyć, ale nas, w których jest obraz Chrystusa, nienawidzi i będzie próbował nam zaszkodzić. Bo on widzi w nas coś, czego nienawidzi. Musimy być tego świadomi. Dlatego nie musimy się go jednak obawiać, będziemy jeszcze o tym mówić. Musimy raczej, tak jak Chrystus, mieć mocne postanowienie okazywania doskonałej wierności. W wersecie 7 czytamy, Izajasza w 50 rozdziale, ale Pan Jahwe pomaga mi, dlatego nie upokorzyło mnie to, dlatego mą twarz uczyniłem jak krzemień, wiedziałem, że nie spotka mnie wstyd. Uczyniłem mą twarz jak krzemień. Obraz ten wyraża stanowcze postanowienie Zbawcy, by wypełnić misję, głosić Słowo Boże i cierpieć. I tutaj bardzo ciekawa rzecz jest w grece Ewangelii według Łukasza, 9 rozdział, werset 51. Nie każdy przekład tak to oddaje, ale w wielu komentarzach można przeczytać. Łukasza 9:51. Chrystus mówi charakterystyczną rzecz. Znaczy, ewangelista opisuje Chrystusa. Gdy dopełniały się dni Jego zabrania w górę, On sam skierował swą twarz, by udać się do Jerozolimy. I skierował swoją twarz, by udać się, jest to idiom podkreślający zdecydowanie. Postanowił udać się, czyli jest zdecydowany. My też powinniśmy być zdecydowani, że będziemy wierni, że pozostaniemy wierni, co by się nie działo. I tutaj w 8 rozdziale jest wielka pociecha dla nas. Bliski jest ten, który przyzna mi rację. Kto chce się ze mną spierać? Stańmy naprzeciw. Kto panem sądu nade mną? Niech się do mnie zbliży. Dosłownie Jahwe uznaje Mesjasza za sprawiedliwego. I dotyczy to także ludu zjednoczonego z Chrystusem. I mamy obietnicę, że diabeł nie zaszkodzi tym, którzy miłują Boga. Chociażby 54 rozdział, werset 17 Izajasza, ale potem przejdziemy do listu do Rzymian, żeby zobaczyć, jak to się odnosi do ludu Nowego Przymierza. Żadna broń przeciw tobie sporządzona nie będzie skuteczna, a każdy język, który w sądzie występuje przeciw tobie, potępisz. To jest dziedzictwo sług Jahwe, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, mówi Jahwe. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nie będzie skuteczna. I rzeczywiście też jest taka prawda, że jeżeli ktoś służy Bogu i ma jakąś misję do spełnienia na tej ziemi, to póki nie wypełni tej misji, jest praktycznie nie do zniszczenia, nieśmiertelny. Bóg go chroni. Póki go nie odwoła, ten człowiek musi być aktywny, musi wypełnić swoją wolę. I kiedyś jeden z kaznodziejów londyńskich powiedział: ja i Bóg stanowimy większość. Jeżeli ktoś nawet ma przeciwko sobie wielu ludzi, ale jeśli jest za nim Bóg, nie musi się niczego ani nikogo obawiać. I zajrzymy do listu do Rzymian, żeby zobaczyć, że Bóg też nas usprawiedliwia, uznaje za sprawiedliwych przez wiarę naszą w Pana Jezusa. 8 rozdział 31 do 34, że jesteśmy bezpieczni w Jego rękach. Rzymian 8 rozdział 31 do 34. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Drodzy, wracajmy do tych słów, kiedy przychodzą trudne dni. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On dał największy możliwy dar, jaki był do ofiarowania. Niczego ani nikogo większego nie miał jak swojego jedynego Syna, boskiego Syna Bożego, odwiecznego Syna Bożego. Skoro ofiarował największy dar, czyż nie pomoże nam w mniejszych sprawach? Jak dobrego mamy Boga. Nigdy nie wątpmy w dobroć Bożą. Nie słuchajmy propagandy ateistycznej czy innej, czy jakichś sceptyków, biblistów fałszywych, którzy próbują zaszczepić wątpliwości w Słowo Boże. Lepiej być uznanym za ciemnogród, ale zachować wiarę i stanąć przed Chrystusem w czystości, kiedy powróci, niż w hańbie stanąć przed Nim i mieć tytuły naukowe. Poznałem braci z tytułami naukowymi, ale wierzących. Ale czasami spotkałem ludzi wykształconych teologicznie, gdzie język był jak z więzienia, gdzie modlitwa leżała. Więc po prostu duch się liczy. Jaki jest nasz duch? Czy mamy społeczność z Bogiem? Jeśli mamy społeczność z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, to nikt nie może się do nas przyczepić. Bóg usprawiedliwił nas. Nikt nie może nas potępić. Mamy Zbawiciela, który pełni służbę arcykapłańską w niebiańskiej świątyni, wstawia się za nami. I to skutecznie. I tutaj mamy pewność, jak mówi werset 9, 50 rozdziału. Oto Pan Jahwe pomaga mi, kto mnie potępi? Oto oni wszyscy zedrą się jak szata, mól ich stoczy. Kiedy zajrzymy do psalmu 18, to jest piękna obietnica, która i nas dotyczy. Można ją potraktować jako obietnicę. Psalm 18. Zobaczmy werset 27 i 28. Tu mogą być przesunięcia zależnie od przekładu. Ty bowiem lud strapiony wybawisz, a oczy wyniosłe poniżysz. Bo Ty zapalisz moją pochodnię. Jahwe, Bóg mój, rozjaśni moje ciemności. Bóg rozjaśni twoje ciemności, bracie, siostro. Przechodzisz może trudną chwilę, trudny czas. Może coś jest długofalowym cierpieniem, długofalowym problemem. Ale Bóg rozjaśni twoje ciemności. I 50 rozdział, werset 10 pokazuje nam, na czym polega prawdziwa pobożność. Kto wśród was boi się Jahwe, ten słucha głosu Jego sługi. Ten, kto chodzi w ciemnościach i brak mu promienia, inaczej światła, niech zaufa imieniu Jahwe i oprze się na swoim Bogu. Drodzy, ten, kto boi się Stwórcy, słucha głosu Jego sługi. Jego słuchajcie, mówi do nas Bóg Ojciec. Ciemności, o których mowa takie, które są przykre dla wierzącego, ale nie są z jego winy. To mogą być różne cierpienia, doświadczenia, próby wiary, czasem zniechęcenie. Ale ufajmy Bogu i polegajmy na Jego obietnicach. Opierajmy się na naszym Bogu i słuchajmy Jego sługi. Słuchajmy naszego Pana. wyjdziemy na tym jak najlepiej. I tutaj werset 11 mówi o tych iskrach. Nie zadowalajmy się iskrami. 50 rozdział, werset 11 w Współcześnionej Biblii Gdańskiej. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i przepasujecie się iskrami, chodźcie w światłości waszego ognia i w iskrach, które rozpaliliście. Spotka was to z mojej ręki, że będziecie leżeć w boleści. Te ludzkie iskry, marne światełko, które szybko ginie, wiemy jak to jest z iskrami, chwilę zabłyśnie, potem nie ma. To jest coś takiego, że ludzie zamiast kierować się Biblią, polegają na ludzkiej mądrości. I to często zakrada się do kościołów. Jakieś dziwne programy, 10 kroków do, 5 do tego. Jakieś mody na jakieś pop, muzykę pop w kościele. Tak, porywającą, ale nawiązującą do naszej zmysłowości tak naprawdę. Gdzie tekst jest bardzo płytki, gdzie jest 3 na 11, 3 słowa 11 razy powtórzone. To nie są prawdziwe pieśni. To jest wprowadzanie popularnej kultury do kościoła. I takich iskier można by więcej wymienić, groźniejszych o wiele. Właśnie wzmiankowana już przeze mnie Ewangelia sukcesu. Był tu kiedyś w Bydgoszczy pewien brat, który załamał się pod wpływem tej nauki i przyjaciele kilka miesięcy go odwiedzali, żeby wyprostować to. Ponieważ w życiu to mu nie grało. To, że wszystko będzie jak spłatka, że zawsze będzie się układać, że będzie piękny, młody, zdrowy i bogaty. Nie układało się. Przyjaciele wykładali mu prawdziwą Ewangelię, odwiedzali go cierpliwie i wyleczył się z tego. Trafił potem do dobrego kościoła. Smutniejsze jest świadectwo Ewy, gdzie zaświadcza, że w pewnym kościele ruchu wiary właśnie w Warszawie te nauki spowodowały takie spustoszenie, że doszło do samobójstw, a nawet niektórzy stali się zatwardziałymi ateistami. To są te iskry. To jest ta zła nauka, która powoduje problemy. Więc nie idźmy za iskrami. Idźmy za światłem Bożym. Wejrzyjmy w samych siebie. Dlaczego mam problemy? Dlaczego się nie układa? Nauczmy się słuchać głosu Bożego. Będziemy wiedzieli. Brat Tozer zauważył, że kiedy staniemy przed Chrystusem, będziemy doskonale wiedzieli i że już teraz wiemy, w czym tak naprawdę nie dopisujemy. Co jest naszym? Tak naprawdę wiemy, tylko zagłuszamy to może muzyką, może innymi rzeczami, zajęciem, może jedzeniem. Wiemy, jakie są nasze zaniedbania. Wiemy też, co powinniśmy robić. Wiemy też, z kim powinniśmy się pojednać, a z kim jesteśmy skłóceni. Więc tak naprawdę warto wejrzeć w siebie, dlaczego mamy te niepowodzenia. Może są wywołane błędną decyzją, niesłuchaniem Bożego głosu, grzechem, a może są spowodowane atakami złego, bo robimy dobrą robotę, albo kierujemy się bardziej w kierunku pełnej prawdy Bożej. Bliżej jesteśmy Boga. Może jesteśmy na pierwszej linii frontu ewangelizacji i dlatego zły atakuje. Jakby nie było, nie zadowalajmy się iskrami. Nie idźmy też w ciemność. Nie dajmy się pokonać przygnębieniu. To jest bardzo niebezpieczne. Także po utracie kogoś bliskiego nie dajmy się zupełnie w żałobie pogrążyć. Nie pozwólmy też komuś, kto upadł i podniósł się, żeby go nadmiar smutku pochłonął. Podnośmy też tych, którzy upadli. I nie dajmy się ogarnąć ciemnością. Chodźmy w światłości. Idźmy za Chrystusem, który jest światłością świata. My też bądźmy światłością dla innych. Zarówno dla ludzi spoza Kościoła, jak i dla naszych braci i sióstr. Nieśmy pociechę ze Słowa Bożego. Coraz lepiej poznawajmy Słowo Boże, bo smutnym faktem jest to, że w wielu zborach ludzie słabo znają Słowo Boże. Mało go czytają. Dlatego warto więcej skupić się na Słowie Bożym i więcej jeszcze na modlitwie też. To jest bardzo ważne, żebyśmy znali Boga osobiście. Bo można, jest też niebezpieczeństwo, że można czytać Biblię, aby stać się uczonym w Piśmie, aby wygrywać w dyskusjach, aby po prostu się chlubić, że dużo wiemy. To nie po to. Bóg przekazuje nam swoje serce, objawia swoją wolę, swój charakter, objawia nam swój plan zbawienia i przemawia do naszego ducha. Dlatego co wybierzemy? Prawdziwą światłość, czy może imitację w postaci iskier, czy może damy się ogarnąć ciemności? Niech naszym wyborem będzie światłość. I zawsze kierujmy wzrok na Pana Jezusa. Zadajmy sobie pytanie, czy pochwaliłby to, co chcę zrobić? Czy rzeczywiście działam w zgodności z Jego przykładem, z Jego nauką? Niech Bogu będzie chwała za to, że dał nam swoje słowo, że znajdujemy w nim ciągłe skarby niewyczerpane i pouczenia, które prowadzą nas z powrotem do Niego. Amen.